z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę pańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, żeby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. Gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, aby zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Moi kochani siostry i bracia, jakże piękne postacie dzisiaj stawia przed nami to czytanie. I postać Zachariasza i Elżbiety, ale także i tą wizję, którą roztacza przed Zachariaszem odnośnie Jana. Tego, o którym sam Chrystus powie, że jest największy spośród zrodzonych z niewiasty. My stajemy przed tym właśnie, aby zobaczyć właściwie, jak my sami możemy odnaleźć. W każdym z nas Pan Bóg zostawia swoje odbicie. Wszak zostajemy stworzeni na wzór i obraz Jego wcielonego Syna. Choć niekiedy można powiedzieć, no tak, ale to przecież człowiek już istniał na ziemi i wielu ich było, zanim narodził się Chrystus, czas jest tutaj trochę złudny. Jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie w tej perspektywie ziemskiej, to rzeczywiście możemy nie dostrzec tego właśnie, że tak jak mówi Pismo, już przed wiekami Bóg powziął ten zamysł. To my zostajemy utworzeni tak, abyśmy mogli także i sami w sobie szukać tego odbicia Jezusa Chrystusa. Ale oczywiście nie o kwestię chodzi zapuszczenia brody czy dłuższych włosów, tak jak znajdziemy to w twarzy Chrystusa, ale przede wszystkim w odnalezieniu tego, co stanowi o tej właśnie istocie człowieczeństwa. O tym właśnie, że Jezus pokazuje nam wzór posłuszeństwa Ojcu. Wzór człowieczeństwa wrażliwego na drugiego człowieka. Wzór otwartości na bardzo różnych ludzi, których potrafi oświecić, pokazać im właśnie to, co sprowadza ich na drogę dobra. Wszak przecież z wieloma mamy do czynienia. I wspaniałymi, szlachetnymi ludźmi, ale także i z tymi, którzy zeszli na przeróżne drogi. Czasami bardzo głębokiego zła. Możemy spojrzeć chociażby na postać celnika Zacheusza, który jako przełożony zwierzchnik innych celników, no można by powiedzieć, o ile gdzieś tam, nie wiem, czy zwróciliście uwagę czasami w czasie czytań ewangelicznych, bądź będzie jako ten cudzołożnik i celnik zrównywanie w najgorszy sposób. Rzeczywiście dla przeciętnego Izraelity celnik był postacią strasznie podłą. Dlatego, że to był taki kolaborant rzymski, który z pazerności na pieniądze stawał przeciwko swoim braciom, zdzierał z nich podatki, łupił ich po to, żeby przypodobać się Rzymianom, no i po to, żeby właśnie się wzbogacić. Na czym wzbogacić się? Na swoich bliźnich. Więc chyba zrozumiane, że taki właśnie kolaborant z wrogiem, który jeszcze na dodatek pasie się na tej krwi swoich współbraci, no to właściwie trudno gorsze odniesienie. I teraz mamy chociażby tego właśnie zwierzchnika, więc można powiedzieć najgorszego ze złych. Bo żeby wybić się spośród nich, to trzeba było być jeszcze podlejszym. Gorszym od innych. A jednak Chrystus przychodzi i rozpoznaje w nim to oblicze, kiedy mówi: Zacheuszu, zejdź z drzewa, muszę bowiem przyjść do twojego domu. Chcę dzisiaj zagościć w twoim domu. Na to niektórzy się gorszą. Niektórzy mówią, a cóż to, że do grzesznika idzie w gościnę. Wręcz jakby im upada widok Mesjasza, nie tylko, nawet tego głosiciela, nauczyciela z Nazaretu, za którego ci współcześni go mieli. W czym jest rzecz? W tym właśnie spojrzeniu, które wczoraj żeśmy jakby rozpoczęli, patrząc na to, że właśnie przychodzą na nas różne pokusy i dobrze, jak pamiętamy o tym, że mamy tą możliwość, moc, aby przeciwstawić się im. Mamy możliwość odrzucenia ich. No ale niestety sami z doświadczenia wiemy, można by powiedzieć, ten ogonek u konfesjonałów tym bardziej mówi o tym, no niestety, nie zawsze potrafimy w tym wytrwać. To jest ludzka rzecz, że jednak okazuje się, że te pokusy potrafią skutecznie nas zwodzić. Że właśnie wchodzimy w ten dialog ze złym, który zaczyna nam motać różne sprawy i w końcu wciąga nas właśnie w to, co potem patrzymy, no tak, no, skończyło się właśnie w sposób do przewidzenia, ale jednocześnie znowu dałem się w jakiś sposób wymanewrować. Znowu dałem się wciągnąć w to, co na początku wyglądało ładnie, A jak to mówią, skończyło się jak zwykle. No właśnie, człowiek chce w jakiś sposób wyglądać może o właśnie tak, jak słyszymy to o Janie Chrzcicielu. Oto z jego narodzin przyjdzie dla wielu radość i wesele. Wielkie będzie w oczach Pana. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Niego. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza. Każdy właściwie na swój sposób chciałby być wyjątkowy. Chce być właśnie kimś takim szczególnym, ku któremu będą spojrzenia innych. Szukamy tego na różne sposoby. Jedni chcą być słynnymi artystami, inni wielkimi sportowcami, inni zabłysnąć gdzieś tam w administracji. Ktoś inny chce dorobić się dużego majątku i w ten sposób pokazać innym, co znaczy. I to bym powiedział, wcale nie jest złe. To, abyśmy byli wszyscy zamożni, dostatni i tym podobni, to nie jest jeszcze w tym rzecz. Ale czasem właśnie przychodzi takie coś, że nie wszystkim uda się zostać słynnym sportowcem, nie każdemu uda się zrobić karierę oklaskiwanego aktora, nie każdy zostanie multimilionerem. No i wtedy co? Chcielibyśmy często widzieć właśnie siebie takimi w pełni wielkości. Może czasami rodzice bardzo by chcieli właśnie, aby wskazać na swoje dzieci, by były kimś wielkim, wspaniałym, żeby można było się pochwalić. Czasami jak to słyszę niekiedy, mówią, pani, a moja córka to zrobiła doktorat na Oksfordzie, a mój syn to teraz wykłada w Baltimore albo w Bostonie i do tego. A mój to na zaproszenie jedzie do Zurichu operację poprowadzić. No, pięknie jak się udaje. No ale znowu. Czeski pisarz Karel Čapek powiedział kiedyś, czym się różni słowo wszyscy od słowa każdy. To, że każdy amerykański chłopak może zostać prezydentem, nie oznacza, że wszyscy nimi zostaną. Więc właśnie, taka prosta rzecz. No i czy z tego powodu mam odczuwać jakiś zawód, poczucie nieszczęścia, klęskę życiową? Przypomniałem wczoraj o tym najważniejszym spośród przykazań. Pamiętacie do dzisiaj jeszcze, które to było? Pamiętacie? No dobrze. Prosta rzecz. Abyśmy potrafili miłować z całego naszego serca, duszy, myśli Pana Boga, a bliźniego swego. Jak? Jak siebie samego. I teraz mam takie proste pytanie. No dobrze, ale jak staniesz sobie wieczorem przy lustrze? Spojrzysz na tę osobę, która tam dzisiaj odbije. Czy potrafisz powiedzieć, to jest kochana przeze mnie osoba. To jest ktoś, kogo kocham. No niektórzy mogą pomyśleć trochę zgrzyto, może o jakiś egocentryzm albo narcyzm wręcz zakrawać. Nie. Chciałbym zapytać o to właśnie. Pan Bóg, zauważcie, postawił niesamowitą wręcz miarę. Miarą miłości bliźniego jest to, czy potrafisz kochać siebie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I teraz, popatrz na siebie i odpowiedz sobie tak rzetelnie. Czy rzeczywiście ten człowiek jest przez ciebie akceptowany, jest przyjęty? Bo my tak czasami mamy taką miłość wybiórczą, że jak nam coś się uda, coś się powiedzie, to byśmy temu odbiciu w lustrze poklaskali i powiedzieli, teraz jest dobrze. No dobrze, ale nie zawsze się udaje, nie zawsze odnosimy sukcesy, czasami wręcz odwrotnie. Zauważcie, święty człowiek, Zachariasz, który przeżył moment niesamowity spotkania z aniołem, wychodzi milczący z tego świętego miejsca i teraz dla reszty jest pewną zagadką. Czemu on nie potrafi mówić? A co go tam spotkało? A właśnie, a czemu go Pan Bóg tak pokarał? A co tam właśnie było z nim? Jak myślicie? Ile osób tam debatowało, plotkowało i tym podobnych na temat, co jest z tym Zachariaszem? A on nawet się bronić nie mógł. Ani powiedzieć, co się dokonało, ani... Niektórzy się domyślali, no tak, miał widzenie. Ale dlaczego akurat on się objawił? No właśnie może za to zarwał mowę, że on coś złego uczynił i teraz właśnie trzeba go to odpowiednio sprowadzić do porządku. Zobaczcie, Zachariasz wychodzi stamtąd w stanie, w którym trudno powiedzieć, że odnosi sukces. Jest bezbronny. Jest narażony na to, że różne osoby będą go wytykać palcami. No i co? No i pozostaje mu z tym żyć. Z drugiej strony, no właśnie, czy to tak aż bardzo ważne, co o nas ludzie powiedzą? Czy to będzie ustawiało moje życie? Czy żyję po to, żeby mi przyklaskiwano? No tak, niektórym się zdarza, że właśnie pod ten poklask żyją, ale właśnie czy ma mi zależeć, czy to jest istotną rzeczą, że mogą powiedzieć o mnie źle, że mogą mnie fałszywie oskarżyć, że mogą mnie wytknąć za nic? Świętość Zachariasza nie ucierpiała na tym. Wręcz nawet można by powiedzieć, taka trochę obdrapana tymi oskarżeniami, jeszcze bardziej odsłoniła to szlachetność, która tam została pod spodem. Właśnie to jest ta jedna rzecz. Czy potrafimy spojrzeć na siebie właśnie takimi, jakimi jesteśmy? A teraz dalsza droga. No właśnie, jak inni nawet nie widzą tego, co robię, tego, że to jest dobre i piękne, Pan Bóg dostrzeże. Jemu żadna z tych najmniejszych nawet rzeczy nie umknie. No dobra, ale jak się zacznie dziać inaczej? No właśnie, wtedy, kiedy nie tylko, że o mnie coś powiedzą źle, ale kiedy ja spojrzę na siebie, że poprzez swoje lenistwo czy gnuśność nie wykorzystałem kolejnej okazji, zawaliłem sprawę, że jak mi żona wypomni o tym, no, że no, tak jakoś wegetujemy zamiast żyć, to zobaczę, że to nie jest próżne oskarżenie, tylko to dotyczy tego, czego nie zrobiłem, a mogłem. A jak może jeszcze spojrzę na siebie wtedy, kiedy będę lekko gdzieś tam przetrzeźwiał, bo zamiast właśnie zmierzyć się z problemem, to uciekłem od niego gdzieś tam w inną stronę zupełnie. Jak popatrzę na tego człowieka, który czasami jest utytłany w nauk, w jakieś inne? Czy zobaczę dobrze wtedy, kiedy po raz kolejny próbuję, a mam czasami tego zwyczajnego pecha i mi nie wychodzi, kiedy szarpię się, żeby zmienić coś w swoim życiu i nie starcza mi sił na to. Kiedy przychodzi kolejne gdzieś tam załamanie, wszystko odpada ze mnie. Nie dam rady. No właśnie. Teraz jest pytanie o to, czy kochamy siebie tylko w tych momentach, kiedy nam się udaje, jesteśmy zadowoleni z tego, czy... A jak nie udaje się, to tego spychamy na bok, żeby nam nie przeszkadzał w wizerunku. Udajemy, że go nie ma. Wstydzimy się i spychamy gdzieś tam. No właśnie, czy odpowiesz o tym, że kochasz siebie całego? Czy może właśnie jak gdzieś tej opowieści o młodym człowieku, który sprzeniewierzył majątek ojca, rozpuścił wszystko jeszcze w niegodziwy sposób i przyparty do muru ma teraz podjąć decyzję. Przyznać się? No przyznać. Życie wymusza na nim, że idzie do tego ojca, bo zgrzeszyłem przeciw tobie i przeciw Bogu. No więc mamy tu właśnie pytanie o to, czy kocham tylko kawałki siebie, czy kocham całego siebie? Czy przygarniesz siebie właśnie wtedy, kiedy akurat jesteś taką kupą nieszczęścia? To jest trudne pytanie. Ale przychodzi dla nas jedna rzecz z pomocą. Że wtedy, kiedy jesteśmy kupą nieszczęścia, wtedy, kiedy widzimy cały wysyp naszych niepowodzeń, naszych grzechów, złych uczynków, wręcz nawet tych świństw, kiedy bardziej nam do tego Zacheusza celnika, który sprzedaje innych, kiedy patrzę na moje obmowy, jak się nagle odsłonią i wstyd przed kimś na kolejnym, to jest ktoś, kto mówi, ciągle cię widzę. Widzę cię jako swoje dziecko. Właśnie każde spotkanie konfesjonału, im głębiej, im mocniej przeżyte, odsłania w to, że jest ktoś, kto się nie brzydzi moim grzechem. Bo przecież właśnie z tym całym bagażem rzeczy, które nam się nie udają, z całym moim niepowodzeniem staję przed Bogiem. Mówię właśnie o tym, co nie wyszło. Co zawaliłem. Co zepsułem. Z tą właśnie nadzieją, że tam jest ostatnia miara tego, że nawet jak popsułem tyle, to On jednak mnie przygarnie. I powie, z powrotem cię widzę, jako swoje dziecko. Bo On tak nas widzi. I nawet jak wie, że za miesiąc czy za dwa wrócisz z powrotem z kolejnym bagażem tego, co nie wyszło, jeszcze raz przygarnie. Czy potrafisz właśnie przyjąć siebie, zaakceptować z tym, co jest takie nie bardzo? Jeśli tak. I to jest właśnie niesamowite u Pana Boga. Jeśli nauczysz się tej lekcji, że nie odrzucisz siebie samego wtedy, kiedy wyglądasz fatalnie, to wtedy dopiero zaczniesz rozumieć. Jesteś gotów, żeby przygarnąć drugiego człowieka. Wtedy ten, który wygląda też fatalnie, nie będzie cię straszył. To wtedy nie będzie kimś, kogo trzeba ominąć, bo z nim się szkoda zadawać. Jezusowi nie było szkoda zadawać się z tym zwierzchnikiem celników. Bo dopiero wtedy, nie kiedy go współbratymcy piętnowali, obgadywali, przeklinali, złorzeczyli mu, tylko wtedy, kiedy on powiedział, i on jest dzieckiem Abrahama, otwiera się serce Zacheusza i w końcu to, co, dlaczego żył, żeby gromadzić swoje bogactwa, nagle go już nie wiążą. Połowę oddaję, a tym, który skrzywdziłem, poczwórnie wynagradzę. Nawet nie podwójnie, poczwórnie wynagradzam za to zło, które zrobiłem. Przestało go wiązać to, dlaczego sprzeniewierzał się i swoim pobratymcom, i swojemu narodowi. Okowy opadły. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jakże proste, ale jakże niełatwe. Ale warto o to, żeby o to się postarać. Dlatego powstańmy, żebyśmy poprosili Pana Boga o tą otwartość na siebie i drugiego człowieka.